Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. I dzisiaj, jak co miesiąc, wchodzimy w świat podatków wraz z moim gościem, którym jest Piotr Chojnacki. Cześć Piotrze.
Cześć Wiktor.
Słuchaj, pierwszy odcinek mamy za sobą. Miesiąc temu poszło nam całkiem ładnie i sprawnie. Powiem Ci, kilkaset odsłuchań tego naszego gadania trafiło w uszy słuchaczy podcastu, a na dzisiaj mamy przygotowaną kolejną bardzo ciekawą porcję informacji, dlatego że odpowiemy sobie na pytanie, i tutaj cytuję Twoje, zresztą przygotowane pytanie, czy Twoja firma dokłada do podatków? Taki dajemy sobie wstęp do dzisiejszej rozmowy i już powiem, że będziemy kręcili się po trzech tematach, do których za chwileczkę nawiążę. Ale najpierw poproszę Ciebie o odpowiedź, dlaczego akurat wybrałeś nam na dzisiaj takie zagadnienie, żebyśmy sobie o nim pogadali.
Tak jak mówiłem Ci podczas ostatniego podcastu, na co dzień zajmuję się audytem spółek. To znaczy spółki zgłaszają się do mnie z takim zapytaniem, czy wszystko co robimy, to robimy dobrze i czy nasze działania są działaniami kompletnymi. I zauważyłem, że spółki często zastanawiają się nad wprowadzeniem jakichś górnolotnych optymalizacji, szukają sposobów oszczędności w podatkach, a bywa tak, że zapominają o fundamentach i podstawach i często gdzieś tracą na podatkach w obszarach, w których nie powinny, przez co robią taki krok, że okej, sprawdzam, czy ja mogę coś zoptymalizować u siebie, ale nie patrzę, czy ja nie tracę na czymś, czy na czym w ogóle nie powinienem tracić.
No dobra, to mamy słowo wstępu za nami i w takim razie jedziemy z pierwszym z trzech pytań, które mamy, w zasadzie nie pytań, tylko obszarów, które mamy dzisiaj sobie do omówienia. Pierwszy z nich, opodatkowanie VAT dostaw zagranicznych.
Tak, jeśli chodzi o VAT, to możemy sobie klasyfikować naszą sprzedaż na dwie grupy. Pierwsza grupa to są towary, druga grupa to są usługi. One mają swoją specyfikę opodatkowania. Teraz chcę się skupić na sprzedaży towarów i w ramach sprzedaży towarów możemy znowu pogrupować nasze transakcje, tak patrząc z lotu ptaka, na trzy takie grupy. Pierwsza to jest sprzedaż krajowa, i o niej nie będę teraz mówił przy tym punkcie. To jest, druga to jest sprzedaż towarów do podmiotów Unii Europejskiej i sprzedaż towarów do podmiotów spoza Unii Europejskiej. I generalnie kwestia jest tego typu, że gdy mamy sprzedaż zagraniczną, czy to do podmiotów z Unii Europejskiej albo spoza Unii Europejskiej, to musimy spełnić określone warunki co do tego, aby opodatkować te dostawy stawką 0%. Między innymi warunkiem jest to, żeby posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające, że transakcja odbyła się w odpowiedni sposób. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi tutaj o to, że gdy mamy dostawy wewnątrzwspólnotowe, to musimy posiadać dokumenty, z których będzie wynikało, że towar dotarł do miejsca przeznaczenia w innym kraju Unii Europejskiej niż Polska, do tego naszego nabywcy. Brak takich dokumentów nie pozwala nam na zastosowanie stawki 0%. O co chodzi z tym brakiem, powiem później. Teraz tylko jeszcze słowo wstępu do trzeciej kategorii, czyli do eksportu. Tutaj mamy podobną sytuację, tylko że musimy mieć dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej i to są dokumenty, które potwierdzające wywóz, one są wydawane przez organy celne. I tutaj tak samo, brak tych dokumentów nie pozwala nam na opodatkowanie danej transakcji stawką 0%. Jeśli nie stawka 0%, to jaka? To taka, jaką byśmy zastosowali do sprzedaży krajowej tych samych towarów, gdybyśmy sprzedawali tutaj na terytorium Polski, co jak od razu widać jest niekorzystne dla sprzedającego, prawda? Bo lepiej jest zastosować stawkę 0% niż 23%, i dopłacać do danego przedsięwzięcia, jakiego się podjęliśmy. Kiedy musimy taką transakcję opodatkować? Jeśli nie otrzymamy dokumentów w przeciągu kilku miesięcy od dostawy, no to wtedy to musimy opodatkować. i wykazać w deklaracji podatkowej. Jeśli otrzymamy dokumenty później, wtedy dokonujemy korekty tego podatku, który żeśmy odprowadzili i wykazujemy taką transakcję ze stawką 0%. I będąc właścicielem firmy albo członkiem zarządu takiej firmy, no powiedzmy sobie, czy my zerkamy w te miejsce i sprawdzamy, czy mamy takie dostawy, które zostały opodatkowane VAT-em, tam gdzie z założenia chcieliśmy je opodatkować 0% i tak liczyliśmy nasz zysk na sprzedaży. Z mojego doświadczenia wynika, że nie zawsze. Dlatego warto ten punkt tutaj sobie wyciągnąć i na przykład rozważyć wprowadzenie jakiegoś KPI-a, który by pozwalał nam śledzić takie przypadki. Czy my przez przypadek nie mamy takich sytuacji, gdzie opodatkowujemy sprzedaż VAT-em polskim tam, gdzie nie powinniśmy.
Mam pytanie uzupełniające, bo o ile łatwiej pewnie jest przy wywozie towarów, tak, które po prostu gdzieś tam przechodzą, dostają jakieś papierki, pieczątki i tym podobne rzeczy, a jak to się ma w przypadku świadczenia usług na przykład za granicę? Dam konkretny przykład. Jest sobie portal internetowy, który ma możliwość sprzedawania na przykład powierzchni reklamowej na swojej platformie, no i nabywcą jest klient spoza takiego kraju. To jak tutaj udowodnić, że taka usługa została zrealizowana?
W zależności od tego, jaki jest status tego odbiorcy, to miejsce opodatkowania tej usługi jest gdzie indziej. Dla przykładu, przyjmijmy, że mamy odbiorcę, który też prowadzi działalność gospodarczą, jest VAT-owcem w tym innym kraju. Przyjmijmy, że jesteśmy tą firmą świadczącą usługi z Polski, a odbiorcą jest podmiot z Niemiec, który tam też jest podatnikiem. To wtedy przepisy VAT-owskie nam mówią, że miejsce opodatkowania takiej usługi jest tam, gdzie ten odbiorca ma swoją siedzibę. Czyli my, sprzedając taką usługę na dokumentach i nie tylko, mówimy, że okej, ja nie jestem podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia takiej transakcji, ale ty, podmiocie, który jesteś nabywcą, który jest podatnikiem niemieckim, jesteś zobowiązany do rozliczenia tej transakcji u siebie. To sprowadza się do tego, że taki podmiot niemiecki zasadniczo wykazuje u siebie w deklaracji podatkowej tę samą kwotę VAT-u na podatku należnym. To można w uproszczeniu powiedzieć, że to jest taki podatek do odprowadzenia, ale też tą samą kwotę wykazuje na podatku naliczonym, czyli to jest taki podatek, który zmniejsza nam kwotę zobowiązania i ten, który nabywał, de facto wychodzi na zero, bo takie transakcje w ramach Unii Europejskiej, ale też nie tylko, mają cechować się neutralnością, czyli tym, żeby nie dokładać zbędnych obciążeń po stronie podatników.
Czyli to jest to odwrotne opodatkowanie, jeżeli się nie mylę.
Nazywane jest to odwrotnym obciążeniem.
Okej, odwrotnym obciążeniem, przepraszam. I to samo występuje w relacjach takiej Polski na przykład z Niemcami, gdzie jesteśmy razem na terenie Unii Europejskiej, jak i na przykład Polska, dajmy na to, klient nabywca ze Stanów Zjednoczonych.
Dokładnie tak.
Okej, no to dobra, to tu mamy jasność. Myślę, że to dobry moment, żebyśmy weszli sobie w drugi punkt, który mamy na dzisiaj przygotowany, a mianowicie nierozliczone w VAT korekty ujemne na sprzedaży krajowej. No, brzmi zawile.
Tak, brzmi zawile i to był taki temat, który przysparzał wiele problemów podatnikom, bo mieliśmy ostatnio dużo zmian w tym zakresie, a ja skupię się na tym, co miało miejsce po zmianach. No i generalnie tutaj my będziemy się skupiać już nie na transakcjach zagranicznych, ale będziemy skupiać się na sprzedaży krajowej i będziemy się skupiać na takich sytuacjach, gdzie miałeś fakturę pierwotną wystawioną z jakiegokolwiek tytułu, no i przyszło ci wystawić fakturę korygującą. I nie, to nie jest tak, że jak sobie wystawisz taką fakturę korygującą, i to jest faktura korygująca in minus, i to nie jest tak, że jak wystawisz sobie taką fakturę korygującą in minus, to możesz ją sobie ująć tak po prostu w deklaracji podatkowej swojej. To jest taka faktura, która zmniejsza ci kwotę zobowiązania podatkowego do zapłaty. Bo tutaj trzeba spełnić szereg wymogów. Między innymi musisz posiadać dokumenty, z których wynika twoje uzgodnienie z nabywcą, co do warunków, na jakich ty mu wystawiasz tą fakturę korygującą. I musisz jeszcze posiadać dokumenty, które będą potwierdzać to, że te warunki zostały dochowane. Trochę może brzmić enigmatycznie, ale to bardzo ładnie wygląda na przykładzie, powiedzmy, rabatu. I przyjmijmy, że to jest rabat, nie wiem, iluś procent, który jest dawany z uwagi na osiągnięcie w określonym czasie danego poziomu obrotu. To się zdarza, prawda? W obrocie gospodarczym to jest sytuacja powszechna. No to w takim przypadku zazwyczaj taki rabat, gdy mamy od obrotu w określonym czasie, no to takie zapisy znajdują się w umowie, bo zazwyczaj posiadamy umowę, to nie są transakcje, które cechują się tym, że mamy pojedyncze zamówienia na to. To wtedy mamy uzgodnienie w umowie i tam należy jego szukać i to jest nasz dowód numer jeden. Realizacja uzgodnienia, no to jest to, że mamy zapisy w naszych księgach, z których wynika, że ktoś taki obrót osiągnął. Jeśli to ma być w danym okresie rozliczeniowym albo za dany okres rozliczeniowy, to kolejnym elementem jest to, że ten okres musi upłynąć. I te warunki, to już jest wtedy łatwiej udowodnić, prawda? I te warunki, jeśli mamy spełnione i mamy dowody na to, to wtedy możemy wystawić fakturę korygującą, którą możemy ująć w naszych rozliczeniach. I czasami bywa tak, że podmioty z uwagi na to, że nie posiadają jakichś dowodów, nie wykazują tych faktur korygujących. I każdy brak takiego wykazania kosztuje spółkę pieniądze. Dlatego ja jestem zdania, że warto wprowadzić sposób śledzenia takich sytuacji, bo to są sytuacje niepożądane, to są takie sytuacje, gdzie jak przyjdzie do ciebie organ podatkowy na kontrolę, no to nawet jeśli zauważy, że masz niewykazane korekty, albo jeszcze wracając do wcześniejszego tematu, niepotwierdzone dostawy zagraniczne, no to on nie będzie w protokole zawierał takich adnotacji najprawdopodobniej, czy takich informacji, nie adnotacji, bo to akurat nie jest najlepsze określenie, tylko to puści. Więc od kogo masz się dowiedzieć? Od organu podatkowego się nie dowiesz, tylko możesz czerpać takie informacje od swojego działu księgowości.
Czyli de facto mamy tutaj dwustopniowość. Z jednej strony powinniśmy zadbać o to, żeby nasza umowa z kontrahentami była klarowna i tam były jasno napisane rzeczy, że po przekroczeniu na przykład jakichś wolumenów należą się jakieś rabaty, które można potem uwzględniać na podstawie bieżących rozliczeń, bieżących dostaw do danego kontrahenta, które uprawniają do naliczenia odpowiedniej korekty. No i wtedy tą korektę możemy sobie tutaj ujmować.
Im te zapisy są bardziej precyzyjne, tym jest mniej wątpliwości później w kontakcie z organem podatkowym i jest łatwiej je rozliczać, więc należy dbać o to, żeby one były jak najbardziej dokładne.
Czyli od samego początku trzeba być dokładnym i precyzyjnym. Od poziomu nawiązania relacji z danym kontrahentem poprzez wszystkie elementy dostawy mu produktów bądź też usług.
Dokładnie.
No dobra, to mieliśmy pierwszy punkt, który był bardziej w relacjach międzynarodowych. Drugi punkt, który dotknęliśmy tutaj, nazwijmy to obrotu na terenie jednego kraju, jakim jest Polska. I mamy trzeci punkt, który na dzisiaj nam został, a mianowicie wydatki niestanowiące kosztów podatkowych.
Tak, i tutaj chcę przeskoczyć z tematu VAT-u do tematu podatku dochodowego. Ja specjalizuję się w opodatkowaniu spółek, więc powiem, że CIT-u. I tutaj jest kwestia taka, że są wydatki, które nie stanowią kosztów podatkowych. Czyli ponosisz je, ale sporządzając rozliczenie podatkowe, kalkulując kwotę podatku dochodowego, musisz je wyciągnąć jako te, które no, nie mogą być zaliczone do kosztów, co jest oczywiście sytuacją niekorzystną z perspektywy spółki, bo ona chciałaby mieć, osoby, które nią zarządzają i na których interes to wpływa, chciałyby mieć jak najwięcej kwot zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, więc każde takie wyciągnięcie jest sytuacją niepożądaną. W niektórych sytuacjach nie za wiele możesz zrobić, bo na przykład jeśli masz PFRON, no to wyciągasz to i nie ma tutaj dwóch zdań, ale są takie sytuacje, w których zaliczenie albo niezaliczenie czegoś do kosztów podatkowych może być trochę kontrowersyjne i niektórzy decydują się na to, żeby odpuścić niektóre wydatki, co nie zawsze jest najlepszą drogą. Więc warto usiąść z działem finansowym przy terminie na złożenie rozliczenia rocznego i porozmawiać o kwotach, które zostały wyciągnięte z kosztów uzyskania przychodów, bo nie zawsze to jest korzystne, by wyciągać coś jedynie tylko dlatego, że budzi jakiekolwiek ryzyko podatkowe. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że taką główną podstawą do tego, żeby i obszarem, i punktem wyjścia jest kalkulacja podatku dochodowego, z której dokładnie powinno wynikać, co zostało wyjęte z przychodów podatkowych, co zostało dodane do przychodów podatkowych, co zostało wyjęte z kosztów podatkowych, co zostało dodane do kosztów podatkowych, bo takie sytuacje też się zdarzają. I wszystkie takie ruchy powinny być w odpowiedni sposób skategoryzowane i one powinny być czytelnie w takiej kalkulacji przedstawione. Ja spotykałem się z taką sytuacją, że nie wszystkie kalkulacje były czytelne, i w moim zdaniem no, należy oczekiwać i wymagać tego, żeby ta czytelność była zachowana, bo one właśnie po to są, żeby nie tylko sobie jako autorowi móc zapewnić źródło informacji, ale także innym użytkownikom, którzy tej informacji mogą potrzebować. Więc jeśli mamy taką kalkulację podatku dochodowego, która jest sporządzona, przygotowaną, to zawsze warto z taką kalkulacją usiąść i przejść z działem finansowym, czy chociażby przez te koszty uzyskania przychodu i omówić, czy rzeczywiście chcemy iść w tę stronę, czy w tamtą, czy coś jest dla nas korzystne, czy nie, i czy dany poziom ryzyka byłby dla nas akceptowalny, jeśli chcielibyśmy coś uznać jako koszty uzyskania przychodu. I tutaj też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo nie każde koszty są w sposób permanentny wyciągane z rachunku podatkowego, bo mamy takie koszty, które są różnicami przejściowymi tylko. Na przykład odsetki, które są naliczone według ustawy o rachunkowości, one są zaliczone w koszty, ale podatkowo możemy tylko zapłacone zaliczyć. I to nie jest żadna sytuacja niepożądana, jeśli mamy różnice przejściowe, które sobie ukosztowimy później albo ukosztowiliśmy wcześniej, wyjęte z kalkulacji, powinniśmy się skupiać na takich, które permanentnie wyciągamy, czyli różnice trwałe, takie, które nigdy nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu. Tu można podać taki przykład, że niektórzy decydują się w niektórych sytuacjach nie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów niektórych środków trwałych. Mogę tutaj podać taką sytuację, że dajesz środek trwały do używania swojemu kontrahentowi, bo jest to konieczne, aby on wykorzystywał twoje produkty w maksymalny możliwy sposób. Są takie branże, prawda, że warto kogoś doposażyć w park maszynowy tylko po to, żeby mógł wykorzystać twój produkt, a nie żeby później był niezadowolony z tego, że skorzystał z czegoś, a jego park maszynowy nie pozwolił mu na wyciągnięcie maksimum wartości z tego, co mógł. To firmy decydują się na coś takiego i tu pojawia się pewna kontrowersja, bo nie jest to w jakiś sposób bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu, to znaczy może zostać uznane za to, że no, nie sprzedałeś tego tak po prostu, tylko komuś dałeś i też nie wynajmujesz tego, tak powiedzmy. Gdybyś to sprzedał albo wynajmował, to by nie było żadnego problemu, ale jeśli komuś dajesz, nie pobierasz tego tytułu opłaty, ale on tego używa tylko dlatego, żeby móc wykorzystać twój produkt, no to może się pojawić pewien problem. I bywa tak, że niektóre podmioty odpuszczają sobie takie sytuacje, a takie koszty wyciągnięte z rachunku podatkowego no mogą mieć wysokie wartości, więc warto zastanowić się nad tym, czy tego ryzyka nie podjąć albo przed podjęciem nie zabezpieczyć w jakiś sposób. I tutaj jednym z instrumentów zabezpieczenia takiego ryzyka w zakresie powiedzmy ukosztowienia danych wydatków jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, co jest relatywnie tanie, jeśli mamy kwoty wyciągnięte z kosztów uzyskania przychodów znacznej wartości.
A generalnie twoje doświadczenie jest takie, że przedsiębiorcy występują o takie interpretacje indywidualne, czy raczej zapominają o takiej możliwości?
Są tacy, którzy nie wiedzą, że coś takiego w ogóle funkcjonuje. Są tacy, którzy wiedzą i występują, ale również są tacy, którzy wiedzą, że występują, ale nie występują z pewnych powodów. Nie występują z powodów takich, że musisz podać w takiej interpretacji indywidualnej, jeśli mówisz o jakiejś sytuacji, która u ciebie jest, opis stanu faktycznego. I oni często wolą tego opisu stanu faktycznego nie podawać, bo to idzie do organów podatkowych i później nawet twój urząd skarbowy, który jest dla ciebie właściwy, dostaje taką informację, że ty wystąpiłeś o taką interpretację indywidualną. Wolą, aby ktoś nie wiedział, że no, u nich się na przykład dzieją rzeczy, które mogą budzić pewne kontrowersje i to jest normalne i wynika z różnych reakcji ludzkich na ryzyko.
Na myśl mi przyszło jeszcze jedno dodatkowe pytanie na podstawie tego, co żeś teraz powiedział.
Proszę.
A czy to nie jest tak, albo inaczej, czy to w ogóle wchodzi w grę taka możliwość, że na przykład osoby, które profesjonalnie zajmują się doradztwem podatkowym, znają sytuację klientów, którym doradzają, tak? Na przykład to co żeś przed chwilą powiedział. Czy na przykład taki doradca podatkowy nie może wystąpić o interpretację, wcale niekoniecznie podając nazwy swojego ostatecznego klienta, tylko bardziej przedstawiając czysto hipotetyczną sytuację, co by było, gdyby znalazł się taki scenariusz. Czy w takim przypadku odpowiednie organy podatkowe w ogóle mogą udzielić odpowiedzi, czy powiedzą, wiesz co, jak przyjdziesz do nas z konkretnym przypadkiem przypisanym do konkretnego podmiotu, to my wtedy dopiero będziemy przeznaczać nasz czas na to, żeby udzielić tutaj właściwej odpowiedzi?
Naturalnie jest taka możliwość, żeby tak zrobić, tylko tutaj pojawia się pewien problem, bo występuje się z interpretacją indywidualną po to, aby w twojej konkretnej sprawie, ciebie dotyczącej, uzyskać pewną ochronę. No bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, z tego co pamiętam, to możesz mieć trzy problemy, jeśli chodzi o podatki. To jest pierwszy problem, to jest to, że ktoś ci każe dopłacić podatek. Drugi problem to jest to, że ktoś ci powie, że masz dopłacić odsetki. A trzeci problem to jest taki, że możesz mieć przypisaną odpowiedzialność karno-skarbową. Jeśli ja, jako powiedzmy doradca podatkowy, pomimo, że wiem, że to jest twój problem, ale nie zrobiłbym tego w twoim imieniu, bo mogę ciebie reprezentować, ale nie zrobiłbym tego w twojej sprawie, to taka interpretacja indywidualna nie dawałaby tobie żadnej ochrony. To mógłby być argument, że w innej sprawie organ podatkowy powiedział, że tak jest, ale to nie jest w żaden sposób wiążące dla organu podatkowego. Nawet sama wydana interpretacja indywidualna w twojej sprawie nie jest wiążąca dla organu podatkowego. Ona daje ci tylko ochronę. To o co mi tutaj chodzi? Jakbyś dostał interpretację indywidualną, to organ podatkowy, który będzie cię kontrolował, inna komórka może powiedzieć, ja z tą interpretacją się nie zgadzam, bo ja uważam, że powinno być tak, tak i tak. To się zdarza, ale ty masz ochronę. Masz taką ochronę, to tam jeszcze w zależności od tego, czy twoje działania były przed otrzymaniem, czy po, no ale uprośćmy to i powiedzmy, że masz taką ochronę, że nawet jeśli byś dostał decyzję, to będziesz zwolniony z zapłaty tego podatku, który organ podatkowy kontrolujący cię każe ci dopłacić. Będziesz zwolniony z odsetek i będziesz zwolniony z odpowiedzialności karno-skarbowej, jeśli do interpretacji się zastosujesz. Tutaj jeszcze trzeba uważać na to, bo często bywa tak, że organy podatkowe, które kontrolują, lubią podważyć interpretację indywidualną w taki sposób, żeby mówić, że to, co się u ciebie dzieje, to nie do końca pokrywa się z tym, co ty masz w opisie, który przedstawiłeś. Na to trzeba być wyczulonym i tego trzeba, moim zdaniem, umieć też obronić, bo taka interpretacja, która nie dotyczy tej twojej sytuacji w jakimś zakresie, no może być podważona, bo ona wtedy zasadniczo nie powinna mieć zastosowania w tym przypadku.
Czyli prosto nie jest.
Nie jest prosto, ale na wszystko jest sposób. W ten sposób bym powiedział, tylko trzeba wiedzieć, jakie są narzędzia i jak ich używać. Bo jeśli nie wiemy, jak użyć narzędzi, a je mamy, no to można postawić znak równości z tym, że jakbyśmy ich w ogóle nie mieli praktycznie, prawda? Albo jeszcze gorzej, bo możemy sobie tylko zrobić krzywdę, bo myślimy, że używamy ich dobrze, a się okazuje, że używamy w niewłaściwy sposób.
Piotrze, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj sobie tutaj poruszyliśmy, dało do myślenia nie tylko ludziom, którzy na co dzień zajmują się podatkami, ale też tymi, którzy stoją na czele różnych biznesów i widzą, że to wcale niekoniecznie jest takie proste, żeby wiedzieć, czy firma dokłada do swoich podatków, czy też nie. I warto jest tutaj na parę rzeczy w ciągu zarówno trwania bieżących rozliczeń ze swoimi kontrahentami zwracać uwagę, czy też nawet jak to przy tym ostatnim przypadku było na koniec roku, żeby zwrócić uwagę, czy wszystko żeśmy sobie dobrze policzyli. Coś nam zostało na dzisiaj?
Wyczerpaliśmy wszystkie tematy, jakie miałem przygotowane. Dziękuję bardzo za uwagę, było mi niesłychanie miło.
I mnie jak zwykle również, Piotrze, było niezmiernie miło, aż jestem ciekaw, co ty mi przygotujesz na kolejną naszą pogadankę we wrześniu.
Niech to będzie na ten moment tajemnica.
I tak postawimy sobie dzisiaj kropkę na i. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.